Partnerem CoDrive jest Continental, producent opon Sport Contact 7.
Serdecznie witam w CoDrive numer 59 przed Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone, a po Grand Prix Austrii, w którym najpierw się troszkę działo, potem się nic nie działo, ale jak się zadziało na koniec, to się już działo. Są ze mną Aldona Marciniak, która, wiecie, niektórzy mają jeden balkon, niektórzy nie mają, Aldona ma dwa. Więc teraz, dzisiaj zadzwoniła z drugiego. Dzień dobry, Aldona.
Dzień dobry. Dziękuję, Maksiu, że mnie tak zdradziłeś.
Nie, to nie zdradziłem, po prostu zazdroszczę. I witam Czarka Gutowskiego, który jeszcze ma na sobie pył po szutrach mikołajskich. Dzień dobry, Czarku.
Dzień dobry. Naprawdę? Wydawało mi się, iż zażyłem higienę.
No właśnie, jednak nie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak to trudno jest mieć przyjaciela w Formule 1 i czy to w ogóle możliwe. O tym, że Sainz ma problemy, żeby zaufać komukolwiek. No i podsumujemy też sobie rajd Polski, ale zaczniemy od Grand Prix Austrii i propsów i disów za też to. Ostatnio Czarek się burzył, że on nie zaczyna, więc proszę bardzo, props za Grand Prix Austrii.
Max Verstappen za obronę przed Lando. Nie no.
Oh wait.
Nie, Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg dostaje mojego propsa, co prawda w sprincie w dość taki niezręczny, mówiąc delikatnie, manewrze wywiózł z toru Fernando Alonso, co dostał karę. Ale no w sobotę szóste miejsce, pokonanie Pereza, nawet jeżeli Perez miał dziurę w sidepodzie, to mimo wszystko powinien był go pokonać, tak więc no trzeba powiedzieć, że ten weekend bardzo dobry dla Hasa, Nico Hülkenberg był wyżej, więc mój props idzie dla Nico.
Dobrze, props dla Nico, to teraz ja, Aldona, spadasz po prostu na sam koniec z wysokiego konia, ale do samej ziemi. Ode mnie props dla Oscara Piastriego, który najpierw pojechał bardzo fajnie w sprincie, potem pojechał też bardzo fajnie w kwalifikacjach, niesłusznie moim zdaniem odebrany mu ten czas, który o, gdyby jego mama miała sznurek, to by była windą, ale może miałby większe szanse z Russellem, bo byłby wyżej. W każdym razie drugie miejsce doskonałe w wyścigu. Ode mnie props dla Oscara i Aldona.
Mój props... A, czekajcie, byłam przygotowana na DC, teraz jestem trochę ten... jestem skonfundowana. O rany, dobrze. Mój props idzie dla Pierre'a Gasly'ego, bo podoba mi się inba w Alpine.
Nie no,
czwarty raz punkty z rzędu samochodem, który zaczął ten sezon naprawdę nigdzie. No a ta walka z Oconem, no szczerze, ona już wyszła poza sport. Oczywiście na to, że widzimy tego najwięcej, ale iskrzy tam między panami, no i Gasly tutaj nie wstrzymuje nogi, o tak bym powiedziała.
Szkoda, że jak go mijał, jeszcze nie zrobił czegoś takiego, wiecie, że już to ciało było i tak wyjątkowo brutalne. No dobrze, proszę Czarku. Myślałem, że Czarek chce coś powiedzieć, a Czarek miał uwagę techniczną, ale ona już się rozwiązała, więc przechodzimy dalej do disów. No to w takiej samej kolejności. No niech ma, Aldona, niech ma.
Dis. A, dziękuję, bardzo dziękuję. To dis w takim razie mój idzie dla Fernando Alonso, który jest... Co się stało? Zabrałam ci disa.
I mi.
Dwa.
No widzicie, ja po prostu mówię to, co wszyscy myślą, no. Tylko ja jako pierwsza mam odwagę powiedzieć, że Fernando Alonso... Ktoś chyba u nas w redakcji Viaplaya padło takie stwierdzenie, że Fernando Alonso w ciągu kilku miesięcy postarzał się od kilka lat. Więc tak będzie pół żartem, pół serio. Nie, ostatnie wyścigi fatalne, no ale to jest za ten weekend. Fernando Alonso przegrywający ze Strollem kwalifikacje, wprawdzie do sprintu, no ale jednak generalnie Fernando Alonso, który nie wychodzi z Q1, który zostaje w Q2. I jeszcze do tego kara na 10 sekund za spowodowanie kolizji. Dis.
No dobrze, przyznam, że jak mówiłem Aldona, niech ma, chodziło mi o to, że niech Czarek zacznie, niech ma, ale już nie miałem serca ci przerywać, więc Czarku...
A miałeś serce patrzeć na moje pękające serce? W tej sytuacji?
Zamknąłem po prostu się na wszystko, zamknąłem się na w swojej bekstu. Skorupce, tak. Ale Czarku, to bądź chociaż drugi.
Chociaż drugi, nie? Tam zawsze drugi. Lando, no, nie, no nie będę Norrisowi disa. Szczerze, w sumie za... Nie wiem, czy wypada, bo w zasadzie jakby będziemy gadać o tej kolizji. dramatyzował strasznie, ale okej, okay, będę... Nie, kurde. Norris, bo... Znaczy, nie, bo też go trochę rozumiem. Widzicie, jaki mam tutaj dylemat moralny? Wygląda na to, że mam nieprzemyślane, ale prawda jest taka, że strasznie ciężko jest mi wyznaczyć tutaj jakiegoś człowieka na Disa, więc wezmę oczywistego, czyli Sergio Perez, skoro Aldona nie wzięła swojego ulubionego disidenta. No to ja, no po prostu to jest jakaś totalna masakra. No,
to jest, uwielbiam to. Dissident.
Okay, tak, to bardzo fajne.
Nie chcę kopać leżącego, ale z drugiej strony, jak on sam się jeszcze wystawia z tego, jakby z tej gleby jeszcze tyłek, żeby jeszcze mu jednego kopa załadować, albo dwa uparcie, no to przymuszę mówić dlaczego, czy chyba każdy, kto oglądał ten weekend, zdaje sobie sprawę, o co chodzi?
Zdaję sobie sprawę, lecimy dalej. Maksiu!
Masakra.
Zastanawiam się tylko, czy oni nie zostaną w którymś momencie z tym Perezem jak Himmelsbach z angielskim, że po prostu dali mu taki kontrakt, a no nie wiem, Max na przykład powie nara i zostanie im ten Perez i co tu dalej z tym robić. No dobrze, jako że to byli moi dwaj dysidenci, że tak sobie podbiorę, no to ja w takim razie, mój dys idzie do... Trochę bym chciał go dać Estebanowi Okonowi, ponieważ jak dla mnie to on dalej kontynuuje swoją kampanię, żeby go coraz bardziej nie lubić. Ale może... A może dam Maxowi Verstappenowi, że mógł się zachować lepiej w tej sytuacji. No nie są to takie... To jest bardzo szara strefa, więc niech to będzie szary dys dla Verstappena i Okona, bo tak jak go kiedyś nie mogłem zapamiętać, tak teraz go po prostu nie lubię, więc jednak in minus. Ale przejdziemy sobie do tej sytuacji. Nie chcieliśmy się rozwodzić w propsach i disach, tak sobie ustaliliśmy, ponieważ zaczniemy sobie od tego tematu. Nie chciałbym powtarzać tego wszystkiego po raz któryś, ponieważ już nieraz powiedzieliście, co myślicie i wyjaśniliście całą sytuację, ale chyba podsumuję to moim zdaniem, tak jak, ponieważ wciąż jestem na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o typowanie, nie wiem jak to jest po tej kolejce, to ja się wypowiem i to jest zdanie ostateczne. Ponieważ ja się znam, jak widać. Ale aczkolwiek sądzę, że macie podobne. To znaczy, Max zachował się na granicy, Norris miał miejsce, żeby pojechać w lewo, ale po prostu z niego nie skorzystał, bo nie musiał, a mógł zaczekać, żeby wbić się w Maxa. Moim zdaniem obaj byli po prostu po trochu winni, może troszkę bardziej Max. Natomiast sytuacja, jaka się rozpętała po tym wszystkim, to jest naprawdę niezła burza. I teraz Andrea Stella krzyczy, to co zrobił Max, wydarzyło się dlatego, że mu na to pozwalamy. Popatrzcie na sezon 2021, on wtedy też tak jeździł, ale nie było zdecydowanej reakcji, więc dalej tu robi, Tu chodzi o przestrzeganie przepisów. No i teraz, czy Andrea Stella trochę dramatyzuje i jest ugly loser, czyli nie umie przegrywać? Czy Aldona, widzisz w tym trochę racji, że trzeba by Maxa trochę usadzić, wiesz, dać mu żółtą kartkę, żeby się przestał panoszyć? Dobra, Aldona, powiesz nam zaraz o Verstappenie, tylko ja wyjaśnię, dlaczego nagle wyglądam zupełnie inaczej, dlatego że wszystko trafił szlak i wymieniłem sprzęt, więc teraz jestem w HD. Dzień dobry, jeszcze bardziej widać, jak się świecę, mimo że tego koszmarnego upału już nie mam. Aldona, proszę bardzo.
Więc Maxiu, dostajesz Oscara za efekty specjalne, a Max Verstappen dostał Oscara za całokształt, bo to tak naprawdę moim zdaniem jest kwestia wizerunkowa w bardzo dużej mierze. Dzisiaj jeszcze sobie odświeżałam dokładnie całą historię związaną z Max Verstappen Rule, gdy Max Verstappen wszedł do Formuły 1, kierowcy mieli ogromny problem z jego powtarzającym się zachowaniem, z ruchami kierownicą, z zmianą linii toru na hamowanie. Wtedy została w 2016 roku wprowadzona zasada Maxa Verstappena, że każdy ruch na hamowaniu będzie rozpatrywany przez sędziów. Potem to zamieniono na taki szerszy przepis, że kierowca nie może jechać niebezpiecznie w takim momencie, zmieniać nagle toru jazdy i tak dalej. Natomiast to jest właśnie to. To jest kwestia tego, że Max Verstappen miał opinię łobuziaka na torze, potem nie musiał z tego korzystać, bo miał bardzo dominujący bolid, a teraz był zagrożony, był w bezpośredniej walce na torze i znowu to zrobił. Natomiast cała ta nagonka na Maxa Verstappena, ja oglądałam różne relacje, różne analizy z oficjalnych kanałów, no oczywiście Brytyjczyków. Kurczę, wiecie co, no to obawiam się, że trochę znów wejdziemy w takie starcie ze ścianą ze ścianą brytyjskiej Formuły 1, która niekoniecznie jest zawsze światową Formułą 1. Czy Max Verstappen zasłużył na tą karę, na tę karę? Tak, absolutnie, absolutnie tak. Natomiast czy gdyby inny kierowca w ten sposób się zachował, zadawalibyśmy 5 razy pytania w studiu, czy to wrócił ten stary Max Verstappen, który się niczego nie nauczył, że już nam się wydawało, że dojrzał, a jednak nie dojrzał. Serio? No są trochę dwie osobne rzeczy, no.
Znaczy, po pierwsze została podniesiona histeria. Histeria została podniesiona przez media brytyjskie oczywiście, bo to oni doznali krzywdy, zostali okradzeni przez Massiego w Abu Zabi 2021. Nie to, żeby Lewis popełnił masę błędów po drodze, Hamilton. I no, ona ma pewne zahaczenie z rzeczywistością, absolutnie, po prostu Max faktycznie potrafi przeginać i to był ten moment, kiedy przegiął, tylko po pierwsze, tak, było to przegięcie nie aż tak oczywiste, to były mikroruchy i na przykład to, jak należy pojechać w takiej sytuacji, pokazał sam Max Verstappen kilka lat temu w tym samym zakręcie, kiedy był dokładnie po drugiej stronie, kiedy atakował Leclerca i kiedy Leclerc odbija do lewej, to Max Verstappen po prostu odbija bardziej do lewej, po czym składa się wcześniej w zakręt i wyprzedza go następnej prostej, bo tak to się robi. I mieliśmy tutaj taką sytuację,
kiedy... To też było wygrane.
Tak. I tutaj mamy sytuację, w której no mamy zderzenie jakby dwóch światów. Świat najbardziej lubianego chyba teraz kierowcy Formuły 1, w ogóle ze wszystkich, najpopularniejszego, Lando Norrisa, który jest jeszcze no, Brytyjczykiem, co prawda, w połowie Belgiem, ale to już moderowano. Im lepiej jeździ, im wyżej się klasyfikuje, tym jakby większy priorytet zyskuje w brytyjskich mediach, bo wcześniej, szczerze mówiąc, nie miał takiego wcale. Russell był ważniejszy od niego. Mimo, że miał gorsze wyniki, jeździ w gorszym zespole, ale w gorszym zespole to Russell był oczkiem w głowie z tych młodych kierowców. Teraz Lando, odkąd Lando zaczął dowieźć wyniki jest wysoko, to nagle sobie o nim przypomnieli Brytyjczycy, że jednak jest bardziej chyba brytyjski niż belgijski. To się na tym zasadza, nie szukujmy się. No i tutaj oczywiście cała jakby, no jeszcze raz, histeria i ten, wydaje mi się, że Will Buxton jeszcze trochę nie pomógł w tym post-race show, nie wiem czy wy to widzieliście, ja to oglądałem i tak bardzo potem jechał. Natomiast to jest zahaczone na tym sezonie między innymi 2021, aczkolwiek, bo przejrzałem kilka sytuacji jeszcze z przeszłości, poza tą z Leclerciem i Verstappenem, w której Verstappen powiedział, jak należało pojechać, po prostu skorzystać z... To był kawał toru jeszcze po lewej stronie. I wyjechać tam zamiast jakby uniknąć zderzenia i wyprzedzić nas na tej prostej. Tutaj był duży dysonans między jazdą Norrisa, który jechał niezdarnie, i Verstappenem, który bronił się fantastycznie, tylko że po prostu przegiął troszeczkę, tak? No, przekroczył pewną granicę, ale to nie było jakieś totalnie masakryczne, nie wiem, to nie był Michael Schumacher uderzający w Jacquesa Villeneuve'a podczas Grand Prix Europy na Jerez w 1997 roku, czy w Damona Hilla nawet w Australii w 1994, to nie było to. To było znacznie bardziej subtelne. Była taka sytuacja, która do mnie najbardziej przemawia, to był Max versus Bottas, Monza chyba zdaje się 2018, do pierwszego zakrętu, kiedy Bottas, bardzo, bardzo podobna, Bottas podjeżdża po lewej, tylko że Bottas po lewej ma trawę, a nie jeszcze kawał tarki, jak miał to Norris i Max dokładnie to samo, do prawej, potem tak do lewej i tak niby zostawiam mu miejsca, tak naprawdę na jeden bolid może minus 5 cm i w tak oczywistej sytuacji, to tak, to było trochę przegięcie. Verstappen versus Hamilton, Brazylia. To był ten moment, kiedy Verstappen chamsko wywozi Hamiltona. Co prawda Hamilton zaraz go objedzie, bo ma o wiele większą prędkość w samochodzie, ma potężną przewagę. No ale jednak darowane Verstappenowi spóźnienie zhamowania potężne, wywiezienie siebie i rywala z toru. Ta sytuacja tutaj, Stella miał rację. Tego to po prostu trzeba pilnować, ale to nie była ta sytuacja. Ona była daleko, daleko mniejsza, już nie mówiąc o tym, że jakby... No, inny tor, inny zakręt, inne prędkości, to nie było tak, to było o wiele bardziej subtelne. Silverstone 2021, no to była taka, z kolei atakował Verstappen na tej sytuacji, no i dochodzi do zderzenia z Hamiltonem. Hamilton tak naprawdę rzuciło go, no po prostu wyniosło go, tak, na redaktoru, uderza w Verstappena, no zawsze twierdziłem, że no, był to bardziej incydent wyścigowy i trochę się Verstappen podłożył Hamiltonowi, w tym sensie, że no, Hamilton miał już dość tego, że musiał mu ustępować i mu nie ustąpił w najgorszym możliwym miejscu, no ale jakoś to rozumiałem. Więc cofamy się trochę, Imola 2021, hamowanie do pierwszej szkany na mokrym, znowu bardzo interesująca sytuacja, kiedy Hamilton pod zewnętrznej atakuje, zewnętrznej ktoś zamienia wewnętrzną, a Max po prostu jedzie, jakby go nie było, po prostu do cięcia zakrętu, Hamilton przeskakuje przez te wyboje kawałek ułamanego skrzydła, no taka... No tak, tak, tego typu sytuacje, ale jeszcze raz, to nie była ta sytuacja, ona była daleko bardziej subtelna, więc tak bardzo jak, okej, okay, przewinienie, ja zrobiłem ankietę na tym, na Twitterze moim, na które bardzo zapraszam, na tę ankietę, bardzo fajne odpowiedzi w ogóle, zwróćmy uwagę, że są bardzo fajne, w ogóle stonowane wypowiedzi. Pytanie było, brzmiało, czy waszym zdaniem wina w kolizji leży po stronie i było tak, absolutnie Verstappena, i to 26,3% respondentów twierdzi, że absolutnie Verstappen. Drugie było bardziej Verstappena, czyli to jest na przykład moja opinia, 45,4%, czyli najwięcej. I bardzo mnie cieszy, bo to jest naprawdę jest to dobrze przemyślane, bo w tej całej histerii, która się wylała, okazuje się, że jednak nasi słuchacze i widzowie i czytelnicy mają znacznie więcej zdrowego rozsądku w tym wszystkim. Widzą tak jakby to, co było też nie tak po drugiej stronie. Czyli że po środku 23%, wow, nie? To taki dużo. I bardziej po stronie Norrisa 5%.
Wiesz co, bo,
to w zasadzie tyle.
Bo to po środku bierze się z tego wszystkiego, co się działo wcześniej, z tych dive bombów, Norrisa, ja tak jak dzisiaj mówiłam w tak, pole position, to trzeba rozdzielić. Jakby było kilka etapów tego wyścigu, czy tego weekendu w ogóle. Początek doskonały dla Maxa Verstappena, to było naprawdę jego do przegrania. Przewaga 8-sekundowa, pierwszy moment, przewaga 8-sekundowa i w tym momencie zepsuty pit stop, wyjazd na przetarnych oponach, zblokowane koła, Lando Norris go dojeżdża. To był moment, w którym Red Bull przegrał ten wyścig, bo pozwolił, żeby po prostu popełnili błąd. A najpierw oni, a potem Max Verstappen. Drugi moment to cała ta walka z Lando Norrisem, kiedy było sporo tych dive bombów i tak jak powiedziałeś, Lando Norris zabierał się za to niezdarnie. No ale to już wytworzyło emocje wokół tego, tym bardziej, że właśnie w międzyczasie Lando Norris oddał pozycję, więc potem mógł wyjść i powiedzieć, ja grałem fair. I sama ta kolizja, sam ten kontakt, w którym Max ewidentnie odbija do lewej. No i tutaj znów, wiecie, rodzi się to pytanie przy okazji tego typu zderzeń. Czy lepiej mieć rację i okej, twój rywal dostał 10 sekund kary, tylko że co z tego, skoro ty nie ukończyłeś wyścigu, czy lepiej pojechać tak, jak pojechał Max Verstappen wtedy z Leclerciem?
Czy lepszy wróbel w garści, czy gołąb na dachu?
A to jest w ogóle już kolejna kwestia, bo nad Lando Norrisem wisiało te 5 sekund kary i gdyby to było lepiej przemyślane, no to tak naprawdę Max Verstappen pewnie wiedziałby, że nie musiałby aż tak zaciekle walczyć o to zwycięstwo na torze z Lando Norrisem. A Lando Norris, że i tak je straci.
Te 5 sekund kary to też jest taka trochę, bo ja widziałem to jakby to najpierw biało czarną flagę, a potem już, że under investigation i tak sobie patrzę, kurde, o co im chodzi do cholery, kolesie walczą na mega dobra walka może trochę ostra i tam był taki moment, kiedy Norris w walce po prostu wywiózł się poza tor i on za to miał dostać karę, to jest jakieś kurde, to jest absurd w ogóle. No i to było chyba czwarte przewinienie, za które dostał karę. Tam było, jak rozumiem, kiedy jeszcze tam skraca sobie tor troszeczkę, wcześniej gdzieś tam wyjeżdża ścigając rywala, ale w momencie, kiedy koleś w walce wyjeżdża czterema kołami poza tor, dlatego że po prostu mu się nie udał atak, no to jest w ogóle idiotyzm, żeby dawać kierowcom kary za takie rzeczy, bo w tym momencie zniechęca się do walki, więc tutaj też Norris nie był potraktowany dobrze przez sędziów w tej sytuacji, w mojej opinii.
Z kolei u mnie na Twitterze X-ie, zaraz po tym wyścigu na feedzie wylała się jakaś poprzepotężna ilość porównań do sytuacji z Lewisem Hamiltonem i podpisów, wiecie, w stylu to nie Lewis był problemem, teraz już rozumiecie, ale to po kilkadziesiąt, nie wiadomo skąd. I wyobraziłem sobie nagle takiego Lewisa Hamiltona, który stoi sobie z soczkiem gdzieś z boku, niepytany o sytuację, a tu go nagle bronią po 3 latach. O co mu chodzi? No ale dobra, przejdziemy do drugiego tematu w tej sytuacji, o którym chciałbym porozmawiać. Otóż, czy w sporcie na najwyższym poziomie możliwa jest przyjaźń? Szybko nakreślę tylko, Lando bardzo się zagrzał, oczywiście tak, był zaraz po wyścigu, w emocjach, natomiast na pytanie, czy będzie się dalej przyjaźnił z Maxem, powiedział, zobaczymy co powie o tej sytuacji. Jeśli się nie przyzna, że to była jego wina, to stracę do niego dużo szacunku. Potem powiedział, że jeżeli powie, że to on się głupio zachował, to straci go tylko troszkę. Na co Verstappen gdzieś później odpowiedział, że wydaje mi się, że wiem co robię i że nie przyjeżdżam tu, żeby być drugi, tylko żeby walczyć. I tak się zacząłem zastanawiać, po pierwsze, co to jest w ogóle za tekst, jeżeli ta przyjaźń wisiała na czymś takim, no to chyba to nie była taka do końca przyjaźń, ale potem zacząłem się zastanawiać, czy to jest w ogóle możliwe, żeby się przyjaźnić w takim sporcie na najwyższym poziomie. Podam wam przykład z innego sportu. Był taki koszykarz Kobe Bryant, wybitny, jeden z najlepszych w historii. I on grał w jednym zespole z Paulem Gasolem, Hiszpanem, w Los Angeles Lakers. No ale potem Kobe Bryant pojechał na olimpiadę z Amerykanami, a Paul Gasol z Hiszpanami. I spotkali się gdzieś, chyba z tego co pamiętam, bardzo wysoko. Może to był nawet finał. No i tam wszyscy pytali, że no dobra, Kobe, ale co tutaj ten, jak to będziemy grać? I on mówi, zniszczę tego Hiszpana. I oni, co? Przecież ty z nim, przecież to swój przyjaciel, kumpel z boiska, że on mówi, teraz jesteśmy w innej drużynie i go zniszczę, zobaczycie. I co robi Kobe Bryant w pierwszej akcji meczu? Wjeżdża w niego zbyka, ten Gasol po prostu, wiecie, dwumetrowy chłop leci na parkiet, przesuwa się dwa metry po nim, zerknijcie sobie, bo to jest na YouTubie, zszokowany. No i wszyscy tam się wypowiadają, inni koszykarze z Dream Teamu amerykańskiego, że byli w szoku w ogóle, no i potem uznali, dobra, no to jedziemy. Natomiast czy Paul Gasol stracił szacunek do Kobe'ego Bryanta? Wydaje mi się, że nie, z tego co czytałem. Była to rozgrywka między zespołami. Czy uważacie, że lekko dramatycznie Norris pojechał, czy możliwe jest przyjaźń w sporcie?
Znaczy, jeśli mogę ja... On został o to zapytany, bo to jakby to my dziennikarze chcemy ten temat eksploatować, no bo oni rzeczywiście z tą swoją przyjaźnią się nie kryją. W Miami świętowali razem pierwsze zwycięstwo Norrisa i tak dalej. Natomiast przyjaźń więc to nie jest tak, że Lando Norris wyszedł i on sam powiedział, o, Max nie będzie już moim przyjacielem. Natomiast przyjaźń w Formule 1 jest możliwa w jednym wypadku, gdy obaj kierowcy akceptują, że jeden jest szybszy, a drugi wolniejszy. W momencie, w którym jeden i drugi pozycjonują się tak samo, wydaje im się, że są na tym samym poziomie, no to zaczyna się problem.
A i tak nie zawsze się to uda, dlatego że Nico Rosberg doskonale zawsze wiedział, że Lewis Hamilton jest od niego lepszym kierowcą, szybszym, ale nie chciał poddawać walki, tak? Nie chciał jakby stosować pozycji tej kołankowo-łokietkowej, jak to robił Valtteri Bottas, tylko uznał, że mimo tego, że Lewis jest ode mnie szybszy, to ja będę walczył, tak? I po prostu zrobił wszystko, żeby go pokonać i go pokonał. Więc to nawet, to też nie jest jakby reguła. Nawet kierowca, który zdaje sobie sprawę, że jest od drugiego wolniejszy, to cały czas może podjąć walkę i wygrać. Tak? Za to szacunek dla Nico Rosberga. Jeśli chodzi o tę przyjaźń, to zacząłem rozumieć słowa piosenki Natalki Kukulskiej, czy Natalii już. O, im więcej proszę. Ciebie, tym mniej. Jak to jest możliwe, nie? Że w sensie...
Wyjaśnij, proszę.
Im więcej ciebie w moich lusterkach, tym mniej ciebie w moim życiu.
W moim sercu, bo, tak.
No tak, tak, dokładnie. Im częściej się z tobą widuję na torze, tym mniej jesteś w moim serduszku. Bo o to chodzi, prawda?
Myślę, że ona o tym, no. Myślę, że o tym mogła napisać właśnie, tak. Który to był rok? Kto wtedy walczył? Michael Schumacher, z kim to zainspirowała się.
To był chyba Juan Manuel Fangio.
Nie, no z tego co wiem, to istnieją przyjaźnie w tenisie, aczkolwiek tam nie ma takiej... Ciężko tam zrobić chyba brudną walkę, tak jak sobie myślę, no bo przecież rzadko się specjalnie uderza w siatkę, żeby po siatce przeszło i jakoś tak wpadło.
Ale możesz jakby rywala uderzyć rakietką po głowie na przykład.
No możesz, ale wtedy ten rywal chyba wygrywa, myślę, automatycznie jak tak zrobisz. Nie wiem, trzeba by sprawdzić, trzeba by się zapisać do turu i zobaczyć. W piłce nożnej też bardzo często są zaognione dyskusje, ale potem na koniec są przytulaski i wymiany koszulek. Chociaż było kilka takich sytuacji z gryzieniem i w ogóle, że potem sobie ręki nie chcieli podać. No dobrze, a czy...
się za włosy i drapali po oczach.
Tak. A czy uważamy, że Red Bull już pozbierał się lekko po tym, jak go dogonili i odstawił rywali na tych kilka sekund, czy na te 40 sekundy w kwalifikacjach, które przyładował Max? Czy to po prostu tor, w którym Max zdobył pole position po raz, piąty raz w karierze, czyli najwięcej w historii? Czy to była tylko tego kwestia? Czy wciąż uważamy, że McLaren ma najszybszy bolid?
Myślę, że to też mówiliśmy, że ma najszybszy generalnie całościowo, ale w pewnych okolicznościach szybszy może być Red Bull i bywa. I teraz na przykład Silverstone też będzie pewnie torem, który nie stawiałbym na to wszystkich pieniędzy, bo McLaren może być bardzo szybki na Silverstone, ale powiedzmy, że Red Bull no lubi takie typy zakrętów. Silverstone jest bardzo szybki, o tym jeszcze opowiemy. Natomiast trzeba powiedzieć, że szokująca była przewaga Verstappena, ale do tego stopnia, że pokazywało tylko, że to był jakiś ewenement, tak? Że to była wyjątkowa sytuacja. Sytuacja polegała na tym, że to był jedyny samochód, który został tak ustawiony, który tak akurat ma, czy może taką ma specyfikę techniczną i takiego kierowcę, że opony, które były zupełnie bezużyteczne pod kątem wyścigu, których nikt nie chciał założyć i nikt nie zakładał, czyli opony soft, działały w nim bardzo dobrze, podczas gdy no, w innych samochodach nie, a wszyscy się nastawiali na używanie w wyścigu innych opon. Więc to było, no, to musiało wynikać z opon, bo to był absolutnie gwałtowny skok przewagi czasów pomiędzy sprintem, w którym miał na plecach przez dwa McLareny tak naprawdę Verstappen, a kwalifikacjami, w których po prostu wszystkich zmiażdżył. Cztery dychy to było po prostu totalne, więc to nie była normalna sytuacja. To była sytuacja związana z tym, jak działały te konkretne opony w tym konkretnym samochodzie. Kiedy wszyscy przeszli na opony wyścigowe, przewaga Red Bulla była o wiele mniejsza, bo gdy była tak duża, to Max nie miał żadnych problemów z Norrisem, niezależnie tego, jakie kto założył gumy, na jakim etapie wyścigu.
Ja to w ogóle sobie ostrzę zęby na tego Piastriego. Wydaje mi się, że będzie coraz lepszy gość. Naprawdę. Bardzo mu kibicuję, plus nie znam go osobiście, ale na social mediach jest tak śmieszny. W sensie jest w ogóle najfajniejszy. Przez pewien czas myślałem, że to jest fejkowe konto, które ktoś prowadzi, a to nie. On po prostu jest taki bardzo zabawny i wydaje mi się, że...
Nie widziałem.
Tak, na Twitterze jest super zabawny, naprawdę, bardzo,
muszę
bardzo
go coś obserwować. Jest mega kierowcą, mega zdolnym. Moim zdaniem to jest materiał na teraz na najlepszego kierowcę obok Verstappena. W sensie, że patrząc na to, jaki ma charakter, jak jeździ, to koleś jest po prostu przekotem.
Tak samo mi się wydaje i wydaje mi się, że zbiera coraz więcej doświadczenia, coraz lepiej sobie radzi z oponami. Może jeszcze popełnia czasem jakieś takie błędy, ale tego będzie, mam nadzieję, coraz mniej. Ale
bardzo na przykład drobne.
Ale porównanie tego, jak na przykład ktoś tam, nie wiem, Norris, że o, tu pojechał za bardzo po linii, wypchnął mnie, po czym jest Piastri i wypchnął mnie z toru. W ogóle powiedział, jakby, nie wiem, kruk przeleciał nad nim. Jest tak odcięty, tak skupiony, bardzo mi się podoba. A cała ta akcja z tym, że on jest Monakijczykiem i że Charles Leclerc go będzie adoptował, wyniknęła właśnie z jego wpisów na Twitterze. To on zaczął całą tą spiralę uśmiechu. No dobrze, a teraz przejdziemy do kierowcy, który nie wzbudza spiral uśmiechu chyba u nikogo, czyli Lance Stroll. A może u kogoś? U swojego taty wzbudza na pewno. O, u swojego taty wzbudza. Otóż Lance Stroll przedłuża kontrakt w Astonie Martinie. Wielki szok. Gazety rozpisują się w nagłówkach, co się stało. No i chciałem, żebyśmy porozmawiali sobie o tym, czy to jest w ogóle okej, że tata, papa Stroll, ma zespół Astona Martina, no i ma też syna, który chce jeździć w Formule 1, więc no cóż, sprezentował mu to miejsce, nie ma tego jak inaczej nazywać. Stroll wybitnym kierowcą nie jest, ale nie jestem też najgorszym, natomiast jest na pewno jednym z mniej lubianych i miejscami jednym z najmniej starających się. Aldona, czy to jest w ogóle dla Ciebie okej, że Lance Stroll jeździ w zespole taty, czy wolność Tomku w swoim domku, kapitalizm, proszę bardzo, masz zespół, to zatrudniaj, kogo chcesz?
To drugie. Dziękuję bardzo. Myślę, no, odpowiem tak, jak Lance Stroll odpowiada na wszystkie pytania. Znaczy, no słuchajcie, no możemy tutaj powiedzieć trywializmami, że sport motorowy jest drogi, zawsze był drogi, w ostatnich latach szczególnie ci, którzy mają pieniądze, mogą sobie kupić nie tylko miejsce w Formule 1, ale całą drogę do Formuły 1. Tak było w przypadku Lance'a Strolla, któremu części robił Williams w czasach, kiedy był w formułach juniorskich po to, żeby no, mógł wygrać po prostu. Więc no, tak długo jak Lance Stroll nie ma 20 synów i nie kupił całej Formuły 1, to, no, to po prostu tak życie wygląda i tyle.
Aston Martin, Maston Artin by nazwał drugi zespół. Proszę, Czarku.
Znaczy co, Stroll jest najmniej lubionym kierowcą w Formule 1, co nie dziwi.
Chociaż Ocon robi, co może.
Tak, ale myślę, że mimo
wszystko...
I na to ankietę, kogo mnie lubicie, Ocona czy Strolla? O, to jest bardzo ciekawe. Dobra ankieta na tego, na Twittera. To wynika z jego charakteru. No bo ewidentnie widać to było od początku i to zaraz bardziej się objawia, że jest jakby chowany jako, prawda, taki księciunio. Książę z bajki, najwspanialszy, najpiękniejszy, najcudowniejszy, tak? Każda kubka cieszy i tak dalej po dziś dzień. Po prostu, no tak, no kurczę, oczko w głowie taty. Tak. Oczko w głowie taty i człowiek, który no, ma w sobie wymalowaną taką poczucie wyższości, dlatego że jakby no, mój tata ma dużo pieniążków i ja też tak uważam mnie helikopterem z lotniska do Williamsa, a potem z helikoptera limuzyną z lądowiska do siedziby zespołu 500 metrów, no bo
jak bym chciał, to bym was kupił.
Ma wpisaną, tak, tak, tak. Ma wpisaną w sobie pogardę do ludzi, którzy do bidoków, nie? Tych, którzy nie, których tata nie ma miliarda dolarów na koncie. I to z niego bije z każdej. No, po prostu to z niego bije. Takie lekceważące. On jest po prostu mega niefajny. Jest rozpuszczony. Ale jeśli chodzi o takim z kierowcą, no. Jest, wymieniłbym kilku kierowców, którzy z całą pewnością gorzej sobie radzą, których cenię niżej. Na przykład cały czas nie rozumiem, dlaczego Yuki Tsunoda ma tak duże poparcie i jest tak chwalony przez tak wiele osób, mimo tego, że nie ma takich osiągnięć jak Stroll, albo nawet Nico Hülkenberg, który chyba jest trochę lepszym kierowcą Strolla, ale jednak nie ma takich osiągnięć jak Lance Stroll.
Guan Yu Zhou.
Nie, Guan to w ogóle to...
No tak, tak, ale chodzi mi o to, że bardzo łatwo znaleźć kierowców, tak, których tak, jednak tak. Postawilibyśmy za nim.
Oczywiście, że tak. I którzy jakby cieszą się, chociaż Joe papiery też poleciały dość mocno, no bo po prostu no już ludzie zdają sobie sprawę, że to jest straszny fake, tak? Jak chińska podróbka. Szczerze, jak odwalił jeszcze tę szopkę, no szczerze, jak odwalił tę szopkę jeszcze w tym Singapurze, jak wychodził, kłaniał się tutaj, prawie płakał przed tą publicznością, kurde, pół punktu nie zdobył, znowu mi się przypomina ten bardzo często powtarzany wątek z tym kolesiem, co stoi na podium, tak, gryzie medal, pokazuje wszystkim środkowy palec, pryska szampana, mnie jest pokazane, że stoi na trzecim miejscu, tak naprawdę już się robi na 15, no to jest Guan Yu Zhou, nie? Ale nie o nim mówimy. No tak, nie o nim mówimy, więc co by ostro nie powiedzieć, no to nie jest pierwszy lepszy ogór i to... No po prostu on się broni jako kierowca Formuły 1 czystymi umiejętnościami. Tyle, że nie jest po prostu aż tak dobry, jak twierdzą pracownicy jego tata, tak? To tyle, ale poza tym on po prostu się tym broni, a cała reszta wynika z braku sympatii, który jest totalnie uzasadniony, ale ostatecznie nie to powinno decydować o tym, kto jeździ Formułę 1, więc przede wszystkim on jest wystarczająco dobry, żeby przy obecnej stawce Formuły 1, żeby mieć miejsce Formuły 1. No druga rzecz jest taka, że to jest zespół jego taty, więc no wolność tamku w swoim domku. Mamy dziękować Bogu jeszcze jakieś resztki kapitalizmu i demokracji, o które walczymy. Znaczy, musimy powalczyć, ale jednak, więc to jeszcze nie jest taki moment, że będziemy tutaj za zasługi rozdawać i przede wszystkim to, co najważniejsze, jeszcze raz, Formuła 1 teraz strasznie leci na tych na emocjach i na tym, że niektórzy kierowcy są bardzo lubiani i są hypowani, a niektórzy kierowcy są nielubiani i są bardziej disowani. W dużym oderwaniu od tego, jakimi są naprawdę kierowcami.
Chociaż trzeba przyznać, że Lance Stroll miał taki gorszy moment, gdy a to popychał fizjoterapeutę, a to się mówiło, że chce zostać tenisistą. Ale przepraszam, do czego zmierzam? To, że jednak od kilku wyścigów jest w miarę cicho. Nie ma nic też dobrego, ale nie ma też nic złego. A to przejedzie przed Alonso, a to sobie lepiej poradzi w kwalifikacjach. Tak może miał jakąś rozmówkę wychowawczą. A propos całego Astona, no to trzeba przyznać, że nieźle poszli w dół. Względem zeszłego sezonu, no to w ogóle no ciężko to porównywać, to jest w ogóle jakiś taki totalny spadek i się zastanawiam, czy będą jeszcze coś próbowali kombinować, czy już zaczekają na 2026 i być może Adriana Newey'a. Lance Stroll zareagował wyjątkowo żywiołowo, jak na siebie spytany o te plotki o Adrianie Newey'u, powiedział, to by było super ekstraśne, tylko użył więcej przekleństw. To jeszcze tylko tyle powiedzcie, czy myślicie, że Aston czeka już na 2026?
Myślę, że to nie jest wymarzona droga na to, co się teraz dzieje. Oni po prostu są zagubieni, odnoszę wrażenie, znaczy raz, że są ciągle w tym jakby w stanie transformacji, no bo ciągle rozbudowują siedzibę, tam nowy kampus i tak dalej, bardzo nowoczesna, ale no po prostu ten hype ich trochę usadził, no bo no jednak wrócę do tego komentarza Christiana Hornera, który padł wcześniej w sezonie, że no bardzo ładny zielony Red Bull, tak, z tego powstał, więc zrobili po prostu, zrżnęli Red Bulla, korzystając z informacji i z umiejętności inżyniera, który był bardzo wysoko postawiony w Red Bullu, którego podkupili, no ale w pewnym momencie po odcięciu od tych, jakby od tego, tej wiedzy tajemnej Red Bulla i od Newey'a, no okazuje się, że jednak pan Dan Fallows no nie jest sam w sobie aż tak dobry, żeby robić takie bolidy, jakby je rozwijać samemu i iść w dobrym kierunku, więc po prostu Aston Martin, skończyła się formuła kopiowania u nich i trzeba zrobić teraz, no, poprawić samemu dzieło inżynierskie, tak, żeby po prostu, żebyśmy byli w stanie robić lepszą robotę z upgrade'ami, bo to się z tego bierze, po prostu oni to, co wprowadzają, nie działa.
No dobrze, to u Astona tak, nie wiadomo i u Sańca też nie wiadomo, ale gładkie przejście, jestem bardzo dumny. U Sańca nie wiadomo, bo Sańc dalej nie wiadomo, gdzie będzie jeździł, natomiast wypowiedział się bardzo poważnie Zacytuję po prostu, bo tu ciężko to inaczej sparafrazować. Sainz mówi tak. Wciąż nie ma oficjalnej decyzji, ale te negocjacje nauczyły mnie jednej ważnej rzeczy o Formule 1. Zrozumiałem, jak nie powinieneś ufać temu, co mówią ci ludzie na początku negocjacji. Ten sport jest bardzo upolityczniony. Nie możesz ufać zbyt wielu osobom obok siebie. No i bardzo to wszystko smutne, ale czy Carlos Sainz jeździ w Formule 1 od tego sezonu? Czy o co chodzi? Jeżeli miałbym powiedzieć, jakbym miał jedną rzecz powiedzieć złą o Formule 1, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to upolityczniona właśnie. Dostał Sainz rzekomo ofertę wieloletniego kontraktu od Alpine i kuszą go tym, że mają mieć silniki Mercedesa od 2026 roku. Rzekomo rozmawiał z Williamsem, ale według wieści z ostatniej chwili Williams podobno się wycofuje również z tego, czyli też mu pewnie naopowiadali na początku, a teraz powiedzą mu nie. I to jego, on to nazwał w ogóle, mam trust issues, to jest tak ładnie po angielsku, że ciężko mi zaufać już komukolwiek. Panie Cezary, o co chodzi temu Sańcu? Czy on się urodził wczoraj?
Podtrzymuję to, co powiedziałem wcześniej. Po pierwsze, ten taki tekst, tak, 10. sezon Formuły 1, co on w ogóle za kocopoły tutaj wygaduje. Przecież jest oczywiste, że to jest taki sport. Jak to on gdzie on wcześniej? To też u taty siedział, nie wiem, w torebce, czy jak? Może tak, no bo no, z ust kierowcy, który 10 lat jeździ Formuły 1, brzmi to cokolwiek naiwnie. Sainz. Po pierwsze, trochę przeciąga strunę, znaczy on się cieszy, mówiłem o tym wcześniej, to jest, jestem co do tego przekonany, on się po prostu jakby zamyka oczy i wyobraża sobie, że biją się o niego Red Bull i McLaren, w którym się jeździł, i Mercedes, i Ferrari, z którego właśnie żegna miejsce, podczas gdy po raz pierwszy w jego karierze zależy od niego rynek transferowy, ale ekip, które no, nie są z tej ligi po prostu, więc on tutaj sobie siedzi rozmarzony i tutaj cieszy się tym momentem, że wszyscy na niego czekają. Jestem coraz bardziej przekonany, że to o to chodzi, po prostu taką czystą próżność i takie kompleks faceta, który mu wydaje się, że jest lepszy niż jest, mimo tego, że jest bardzo dobry, to cały czas będę podkreślał, że on po prostu tylko nie tak dobry, jak mu się wydaje, jak to wszystko opowiada. Natomiast no, on mówi ciągle, nie, tutaj ja trzymam karty, zaczekają na mnie te miejsca, powtarza ostatnio, że tutaj mam oferty od każdego zespołu na stole, co to nie ma jeszcze kierowcy i to ja kiedy podejmę decyzję. No to jak się Williams wycofuje w tym momencie, to daje tylko sygnał, że ten, że jednak tak do końca nie jest. Jak mówię, tym trust issues, to się okazuje, że słowa, które padły 2 tygodnie czy 4 tygodnie temu, to nie obowiązują Formuły 1 2 tygodnie czy 4 tygodnie później. Tak działało zawsze i tak działa i tak będzie działać. I dla Sainza nikt nie zrobi wyjątku, bo to nie jest Max Verstappen, że będą na niego czekali jak Mercedes do listopada, tylko to jest Carlos Sainz. Więc moim zdaniem powinien wziąć to jak w troki i jak najszybciej podpisać kontrakt, zanim zostanie bez miejsca porządnego. I ten kontrakt, ja uważam, powinien podpisać, znaczy to ciężko, bo patrząc na to, jak ten zespół jest fatalnie prowadzony, bo ten Kik Sauber czy Steak to jest po prostu fatalna ekipa, zresztą pisałem, przepowiedziałem to w przewodniku kibica, tak napisałem, że to polega problem, ale to będzie Audi, więc po prostu już przecierpisz ten 2025 rok w ekipie absolutnie amatorskiej, którą Yuki Tsunoda bardzo niepolitycznie nazwał, ale cokolwiek celnie, i zaczekać, aż Audi zrobi porządek w tym bajzlu i w nadziei, że za 3-4 lata będzie miał bolid, który da mu możliwość walki mistrzostwa świata.
Problemem Sainza jest to tylko jedno zdanie, że on czeka. I to naprawdę jakby cierpliwość się kończy. No, na jakimś etapie musisz się na coś zdecydować, a nie być primadonną, która po prostu, wiecie, no, zbiera do bilecika wszystkich chętnych do tańca, a potem ostatecznie stoi pod ścianą. No, coś musi wybrać, po prostu.
Tak, jak w tej piosence tej Anny Jantar, że ta piękna dama, czy dumna dama stoi sama? Tańczy sama?
Bardzo ciekawy wybór repertuaru muzycznego w tym odcinku Czarku. Anna Jantar, Natalia Kukulska, bardzo mi się podoba. Też chciałem to powiedzieć, że moim zdaniem Sainz może się przejechać na tym, że po prostu nie podejmuje decyzji. Toto Wolff też przyznał, że przerwali z nim negocjacje, mimo że już byli na etapie ustalania warunków. Ja tak sobie się zastanawiałem, czy to by nie był ruch dla Sainza, żeby pójść do Mercedesa nawet na rok, zrobić super robotę, rozjechać Russella, na przykład pokazać, że jestem super i wtedy, żeby się o niego bili. A tak jak pojedzie do Kik Saubera, i to Czarku powiedziałeś, że Yuki nazwał ich niepolitycznie, acz cokolwiek celnie, to już się tłumaczył, że on po prostu nie do końca wiedział, co to słowo znaczy i że bardzo przeprasza słodki japoński miś. No dobrze, to tyle, proszę.
Anna Jantar śpiewa tak. Wielka dama tańczy sama, z wielką damą igra czas. To jest trafione po prostu w stówę.
Czyli tak, czyli jeżeli Natalia Kukulska pisała o Juanu Manuelu Fangio, to Anna Jantar przepowiedziała sytuację z Carlosem Sainzem. Piękna, muzyczno-sportowa rodzina. Wspaniale. No dobrze, Grand Prix Wielkiej Brytanii 2024, tor Silverstone. Po kilku torach, na których zawsze mówiliśmy, że warto pojechać, że super, teraz tor, na który chyba nie polecacie, żeby jeździć jako taki, prawda? Bo zawsze co z wami rozmawiam, to zawsze mówicie, że tam jest bardzo niefajnie. Czarku, Aldono?
Wiesz co, moje wrażenia z zeszłego roku były lepsze niż z mojej pierwszej wizyty na Silverstone, to na pewno. Natomiast umówmy się, poprzeczka była zawieszona wybitnie nisko i jakby dojazd na tor poniżej 1,5 godziny już był dla mnie błogosławieństwem i już byłam przeszczęśliwa, więc to też trzeba mieć na uwadze. Natomiast jest to tor na pewno ciekawy, historyczny. Przede wszystkim z ta Mekka brytyjskiego ścigania. Kibice są super, bardzo żywiołowi i no taka, chociaż cały czas może mi jest trochę bardziej bliżej do tego włoskiego klimatu. Natomiast no też będzie ciekawie, no bo tor specyficzny, bardzo szybki. Mnóstwo szybkich łuków, takich naprawdę legendarnych sekcji, w których musisz mieć jaja, żeby dobrze jechać. Więc ja się teraz na to Silverstone cieszę, a to, że akurat cieszę się dlatego też, że zostaje w domu przy okazji, to już tylko przypadek.
Silverstone najładniej się wychodzi na zdjęciach, tak, Czarku? To był twój pierwszy wyścig, prawda, Silverstone? To było tam?
Tak.
Tak, pierwszy wyścig, na jakim życiu byłem, to było Grand Prix Wielkiej Brytanii 1999.
Co wyścig, przyniosłeś pecha Schumacherowi.
Tak, Michael Schumacher złamał nogę, mój faworyt w tamtym momencie, bo byłem wielkim fanem Michaela Schumachera. Zanim został mistrzem świata, tam jeszcze zostałem jego fanem. Przewidując, że będzie mistrzem świata. No i jest to klasyk. Ja mam trochę napięku z Silverstone, dlatego że jakby przez te wszystkie lata podróżowania i funkcjonowania Formuły 1 trochę się jakby zawiodłem na tym kraju generalnie i na tym narodzie, który jakby potrafi pięknie udawać taki, wiecie, wyższy i tutaj wspaniały i tolerancyjny i tak dalej, tak naprawdę. W niczym im plusze nie wyróżnia nad wszystkimi innymi narodami, natomiast coś sobie prawa do tego, żeby rozdawać karty i tutaj i wszystkich pouczać, tak? Przy czym nie jest w żadnym miejscu, moim zdaniem, nie jest jakby na pozycji, żeby traktować na przykład nas z góry. Ja mam takie po tych wszystkich podróżach na świecie, jednak mam przeświadczenie, że Polska jest krajem na bardzo wysokim, mamy swoje jakieś wady i gorsze sytuacje i chwile, ale ostatecznie jesteśmy krajem, który jest na bardzo wysokim poziomie cywilizacyjnym, jednym z największych, najwyższych na świecie i w pewnych kwestiach w Wielkiej Brytanii ustępujemy, w innych moim zdaniem jesteśmy na trochę wyższym poziomie. Więc mam jakieś takie jakby załamanie tego mitu Wielkiej Brytanii jako tego lepszego świata, trochę jak i ze Stanami Zjednoczonymi, w sensie, że trochę zrobimy off-topa, ale chyba lubimy. Nie wiem, czy Aldona to pamiętasz tak bardzo, Max pewnie nie, ale w czasach, kiedy ja byłem dzieckiem i kiedy była jeszcze ta końcówka komuny, to się wydawało, że te Stany Zjednoczone to jest taki wspaniały kraj, po prostu, gdzie wszyscy są dobrzy, to jest to dobre imperium, a oczywiście nasi...
Wtedy może jeszcze było.
Tak, tak, że po prostu i nie, z moich oczach nie przetrwało próby czasu. Jakby to spojrzenie, nie? To dla mnie to jest jakby inna strona w globalnym konflikcie, gdzie jest dużo różnych stron, mówiąc w skrócie. Wcale nie lepsza moralnie od żadnej innej. Tak to ujmijmy. I Wielka Brytania też jakby straciła dla mnie ten blask, a plus wkurzające jest to, że tak bardzo się panoszy, nie? W sensie, że oni są po prostu, używając słowa niepopularnego, lepszą rasą w Formule 1, że po prostu, ja rozumiem, że oni wydają najwięcej pieniędzy, że Formuła 1 jest kolebką, znaczy Wielka Brytania jest kolebką Formuły 1, bo tak jest, ale to nie znaczy, że już przestajemy nawet udawać, tak, że udajemy się za lepszych, tylko po prostu już traktujemy z buta ludzi, którzy, no tam jeszcze Włochów powiedzmy, czy Niemców, czy Francuzów, to jeszcze, ale już jak ktoś przyjeżdża z jakiegoś kraju typu Polska, dajmy na to, czy, ale nie tylko, no to jakby szczerze mogę to powiedzieć dużo różnych historii z moich przeżyć pod oku, naprawdę, bo na przykład jak Robert Kubica startował w BMW Sauber, czyli w niemieckiej ekipie, która była prowadzona przez Szwajcarów, to nigdy później żadna inna ekipa nie była tak wobec nas gościnna i przyjazna i otwarta jak BMW Sauber, jak Niemcy i Szwajcarzy. Żadna. Renault trochę bardziej, a Williams miała totalnie głęboko, nie powiem gdzie, to, a totalnie, nie? W sensie po prostu... Tutaj muszę powiedzieć, że osoby, które pracowały, jakby z którymi ja miałem kontakt z PR-u, mega fajni ludzie w ogóle, więc tutaj nie mam do nich skargi, ale ogólnie po prostu tylko brytyjscy dziennikarze się na nich liczyli. A polscy już, mimo że mieli kierowcę Polaka, po prostu totalnie, głęboko mieli nas gdzieś. I to mi się wszystko nakłada na tą wizję Grand Prix Wielkiej Brytanii, Silverstone, na którym ma wspaniała pogoda i pyszna kuchnia, to są jedyne zalety tego kraju. A trzecią jest tanie nocleg blisko toru. O, to jeszcze trzecia taka.
Fantastyczny dojazd autostradami.
Tak. Więc i na koniec tor, super fajna nitka, ale z punktu widzenia kibica słaby, bo jest bardzo płaski i niewiele tam widać, szczególnie, że tak zakrzaniają. Nie? Znaczy fajnie widać, jak niesamowicie są szybkie bolidy w szybkich łukach, ale to trwa jakby na jeden bolid 1,5 sekundy. Jest on kiedyś było i tyle go widać.
Ostatnio były takie... Nie, to bardzo miło. Jak zawsze zresztą, Czarku. Ostatnio były informacje o tym, że wielka fala gorąca nadciąga nad Wielką Brytanię, po czym się okazało, że to było 25 stopni. To tak a propos dobrej pogody. Tylko raz byłem w Wielkiej Brytanii na dłużej niż na dzień. Byłem na tydzień i to był jakiś jedyny tydzień w całym roku, kiedy świeciło słońce. Więc ja akurat trafiłem tak, że było fajnie.
Ale jak ja byłem pierwszy raz na Silverstone, to po prostu mnie totalnie zjarało słońce. Tam szykowałem się raczej, że będzie padał deszcz i miałem przy sobie pelerynę, a tymczasem mnie totalnie zgrzało.
No właśnie, widzisz. To może być wyścig niespodzianek, ponieważ Logan Sargeant będzie miał jedną sesję treningową mniej niż zazwyczaj. No przepraszam, taka mała złośliwość. Ale przytoczę tego kierowcę, który pojedzie dla Williamsa, bo bardzo mi się podoba jego nazwisko, jest takie dźwięczne. Franco Colapinto. Więc on pojedzie dla Williamsa, a Logan biedny nie. Czy myślicie, że napięcie na linii Verstappen-Norris zacznie rosnąć i jeżeli będą blisko siebie, to może jeszcze bardziej iskrzyć? Czy myślicie, że jednak już sobie tam to wszystko podczas sim racingu na czacie rozpisali? Bardzo lubię, jak odpowiedź na moje pytanie tak się zaczyna. To zwiastuje entuzjastyczne hasła.
Wiesz co? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Zobaczymy pewnie na Dziękuję dniu mediowym, bardzo. Bo będą na pewno o to pytani i to, jak na to zareagują, już sporo nam powie. To, co powiedzą, ale też to, czego nie powiedzą, jak się będą przy tym zachowywać, jakby będziemy mogli te wnioski wysnuć, natomiast na pewno obaj muszą się odnaleźć w zupełnie nowej rzeczywistości.
No ja się zastanawiam, jak zostanie przyjęty Max Verstappen przez kibiców brytyjskich.
Buczeniem,
dlatego,
wiadomo.
Że już teraz nie jest mile widziane, natomiast bądź co bądź, dzięki niemu George Russell wygrał wyścig. Czyż nie? Więc tak, ale przypuszczam, że to co
nie,
dobre...
Nagle
raczej nie niestety.
Pomarańczowa ściana.
Patrząc z doświadczenia rzeczy, które jakby na dobre to się pomija, a to co to ktoś mógł się nie spodobać, to jest jakby eskalowane. Zastanawiam się, jak się zachowa Lewis Hamilton przy tym wszystkim. Czy Lewis wyjdzie i powie, no tak. No kradziono mi z tego tytułu 2020, tak, 3 lata temu, widzicie teraz, co się wtedy działo, nie? Jak ja miałem ciężko i w ogóle, czy...
Oby nie.
No zobaczymy, ale bo obawiam się, że istnieje takie ryzyko, jak tak, no to będzie to słabe, a jak nie, no to szacunek w takim razie, że już się ogarną po tych 3 latach. To też będzie ciekawa próba dla Lando, dlatego że... Lando histeryzował bardzo. Ja to rozumiem, bo walczył o zwycięstwo i to była ciężka walka i w tej walce Verstappen pokazał swoją wyższość, niemoralną, ale swoją wyższość na torze i Lando jest bardzo samokrytyczny, więc czy cały czas przyjmując już, uznając, że Verstappen był bardziej winny w tej kolizji, bo był, czy Lando będzie w stanie spojrzeć w lustro na siebie i powiedzieć, że okej, ale też ja strzeliłem tu i Max jest jaki jest i w momencie, kiedy Max raczej będzie źle przyjęty przez miejscową publiczność, jednak się za Maxem w jakiś sposób wstawi, czy jednak będzie leciał na tych emocjach, co nie będę miał pretensji o takie rozwiązanie, bo w sumie ma prawo czuć się trochę też pokrzywdzone, czy jednak będzie leciał i tutaj nakręcał jeszcze taką może nie tyle na gonkę, co jednak ma atmosferę, że on jest tutaj pokrzywdzony i że Niemcy mnie biją, tak, i ten, czy tam w tym przypadku Holendrzy i ratujcie rodacy. Ja wierzę w Lando, wierzę, że jakby będzie ponad to i jednak w pewnym sensie wybaczę Maxowi, dlatego że nie tak dużo mam mu do wybaczenia.
No, wydaje mi się po prostu, że domeną wielkich mistrzów i ludzi, którzy zwyciężają seryjnie, nie jest wielkie rozemocjonowanie w tych krytycznych momentach, tylko jednak chłodna głowa i to nie tylko w Formule 1. Ale zobaczymy. Też mam nadzieję, że to się to jednak rozejdzie i właśnie na przykład lekko tam się wstawi przy kibicach ten Lando Norris. Ja w ogóle przez chwilę zapomniałem, że on jest Brytyjczykiem w sumie, nie?
Tak, pół Brytyjczykiem. Teraz cało Brytyjczykiem, bo wygrywa, znaczy no, walczy o podium i jest największą brytyjską nadzieją, ale swoją drogą, jak nie było tak dobrze, to był tylko pół Brytyjczykiem wtedy.
Swoją drogą, wiecie, co mnie ciekawi, jak to się zmieni, bo był Bóg Lewis Hamilton, jego następca George Russell, a teraz wyszedł Lando Norris na czoło. Ciekawa jestem, jak na Silverstone wielka trójka zostanie przyjęta. Bo Max, wracając do twojego pytania, to na bank gwizdami. Będzie coś z tego.
No tak, i na bank znowu się nie przejmie, tak jak zazwyczaj ma to miejsce. No dobrze, no to czas na nasze typy na podium. Jako ten, który wie coś niecoś o tym sporcie, w przeciwieństwie do moich koprowadzących, zacznę. Moim zdaniem to będzie Max Verstappen, następnie Oscar Piastri, Lando Norris. Czarku.
Nie, teraz proszę, żeby to była Aldona.
Dobrze, proszę, patrzcie jak się... Aldona.
Przepraszam was bardzo, zmutowałam się na moment i miałam problem z odmutowaniem. Otóż mój głos już odzyskany będzie dźwięczny. Moim zdaniem będzie to Lando Norris, Max Verstappen. Nie, wiecie co, nie. Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri.
Dobrze. No, Aldona po prostu tak się nudziła, że zaczęła sobie gwizdać, ale się łagodnie wyciszyła, żeby nam nie przeszkadzać, a potem jak się zorientowała, to minęło chwilę czasu. Czarku, twój typ.
Ja myślę, że to będzie Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri. Chociaż przynajmniej o Perezie, nie? Trochę to głupie, ale tak, żeby dać taki dziki strzał, że no wiecie, no tak, dwa razy na dobę nawet zepsuty zegarek wskazuje dobrą godzinę. A na Suzuce Perez był drugi w kwalifikacjach za Verstappenem i drugi w wyścigu był też. Pod Suzukę mocno.
Aldona, chcesz coś dodać jeszcze, bo tak widziałem, czy nie?
Wiecie co, tylko tyle, że po prostu bardzo, bardzo, bardzo pamiętam tę atmosferę Silverstone z zeszłego sezonu, gdy ten początek był dla McLarena naprawdę beznadziejny i oni na jednym Silverstone zdobyli więcej punktów, które było 10. rundą sezonu, zdobyli więcej punktów niż przez wcześniejsze 9 razem wzięte. Nagle przychodzi Silverstone i McLaren ma dwóch kierowców top 3 na starcie, Norrisa Piastri jego był drugi i trzeci i potem na mecie drugiego Norrisa i czwartego Piastriego. To był moment przebudzenia McLarena. Ten tor naprawdę jest pod nich, więc w sumie nie wiem, czy jednak się nie wycofam z tego typu, z tego Maxa Verstappena na czele, ale dobra, słowo się rzekło.
Możesz zmienić, karta, no dawaj, możesz zmienić.
Nie.
No dobra, w każdym razie to, co trzeba powiedzieć, tor jest pod Red Bulla, tor powinien być pod McLarena, choć McLaren nie ma już takiej już przewagi w szybkich łukach, tak jak miał w zeszłym roku, to trzeba powiedzieć, to okay, troszeczkę tutaj osłabło, dobra, na rzecz większej uniwersalności samochodu. Patrząc na to, co się działo ostatnio i na wypowiedzi kierowców, nie jest to tor pod Ferrari, bo Sainz mówił, że problemy w wszystkich łukach dość duże i nie będzie to tor pod Mercedesa, o tyle, że no, ta Austria pokazała, że jednak... Chociaż no, w Hiszpanii chłopakom, Hiszpania też jest bardziej zbliżona do tego, do... No ale Mercedes to był Montreal, tak? To był ich najlepszy tor.
Zobaczymy, kto, czy wymiesza się w naszej tabeli znawców Formuły 1 po tym wyścigu, zobaczymy. Jestem też bardzo ciekawy, ale teraz przejdziemy sobie do rajdu Polski, który się zakończył dopiero co. Rajd Polski 2024. Zaczniemy od zwycięzcy. Kalle Rovanpera, Magik Rovanpera, kierowca, którego miało tam w ogóle nie być, który przyjechał tam dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, przed rozpoczęciem rajdu i wszedł i pozamiatał, no, wyjął wszystko, co było do wyjęcia. To najpierw o nim, najpierw o Rovanperze. Czy to pokazuje skalę po prostu jego dominacji teraz w WRC, takiej ogólnej, jeśli chodzi o umiejętności, o talent? Przypominamy dla tych, którzy nie są bardzo na bieżąco, on nie jedzie pełnego sezonu w tym roku.
Słuchajcie, wyobraźcie sobie taki obrazek. Jest wtorek, piękny dzień, jeziorko, dom. Chcecie sobie wybrać się swoim skuterem wodnym na jeziorko. Właśnie wymieniacie świece i dostajecie telefon z Toyoty, że słuchaj, Kale, jest sprawa. Musisz, wsiadaj w samolot prywatny, bo musisz pojechać w rajdzie Polski. No, nie no, koleś jest nieprawdopodobnym dzikiem. Po prostu to co on zrobił, tak naprawdę ja mogę tylko współczuć Neville'owi, Evansowi, bo to musi być przykre, jeżeli przychodzi taki młody koleś, nawet jeżeli wiesz, że ma już dwa tytuły mistrza świata i po prostu bez kompletnego przygotowania do rajdu. Wiecie, przygotowanie do rajdu to nie jest tylko zapoznanie, to nie jest to, że sobie jedziesz na odcinki przez dwa dni na początku tygodnia, robisz opis i jedziesz. Przygotowanie do rajdu to jest siedzenie tygodniami nad onboardami z poprzednich lat, nad swoimi notatkami. Okej, rajdu Polski długo nie było w kalendarzu, no ale zmierzam do tego, że przygotowanie do rajdu nie zaczyna się w poniedziałek przed rajdem. I Kale Rovanpera tego kompletnie nie miał, a jednocześnie przyszedł przy tym skróconym czasie na zapoznaniu, po prostu przyszedł i porozstawiał ich wszystkich po kątach, a to są znakomici kierowcy, tak samo. Więc mega szacun, naprawdę. Ja przecierałam oczy ze zdumienia.
No to przekot i to po prostu widać, natomiast wielka szkoda, że Oitanak miał wypadek tak już na pierwszym piątkowym AS-ie, dlatego tak, że moim zdaniem miał ewidentnie tempo na to, żeby walczyć z Rovanperą, tym bardziej, że Rovanpera przejechał nieprzygotowany. Nie umniejszając Rovanperze, który jest po prostu no, wybitnym kierowcą, jeszcze raz moim zdaniem to jest taki Max Verstappen rajdów, no to jednak musiało mu pomóc to, on tego nie mówił, ale rajd polski to jest rajd, w którym jest mało zakrętów, czyli no jednak masz dużo takich odcinków, gdzie nie potrzebujesz siedzieć i oglądać po 10 razy i szlifować opisy, dlatego że idziesz dnem, wszystko, z gazem w podłodze. Gdyby to był rajd Korsyki, to wątpię, że byłby w stanie, wchodząc tak z buta, bez testów, walczyć, znaczy tak rozstawiać po kątach innych, no bo on wklepał prawie pół minuty Evansowi, koledze z ekipy, który ma taki sam samochód i walczył w mistrzostwach świata, ma drugie miejsce w tym momencie i to było po prostu totalna miazga. Ale gdyby tam było do pisania, nie wiem, cztery razy więcej zakrętów, jak w rajdzie jakby z drugiej strony skali, albo gdyby jechał może nie konkretnie w rajdzie Finlandii, bo to jego rajd, ale w rajdzie takim jak rajd Finlandii, gdzie masz więcej zakrętów, też jest szybko, ale masz dużo zakrętów przez szczyty do pisania, było wiele trudniej. A tak, po prostu fakt, że no jednak było mniej zakrętów i dużo się zyskało czasu prując, no to na czystym talencie po prostu rozjechał stawkę. Jednakowoż nie zabrakło Tanaka w tej rozgrywce i gdyby tam jechał Sebastian Ogier, też przypuszczam, że no, pewnie byłaby walka do końca. Tutaj też niby przed ostatnim dniem on miał 9,4 sekundy przewagi nad Mikkelsenem na ten moment. Czyli to nie była taka przewaga kontrolna. Już była całkiem spoko, ale to jeszcze nie była taka no, przewaga, że można sobie spokojnie z sezinnym łokciem jechać, mówiąc przenośni. No to no, jeżeli Mikkelsen tracił 9,4, to Tanak na pewno byłby na poziomie Rovanpery albo być może nawet wyżej. I Ogier tak samo.
Ale można powiedzieć, że cały rajd polski był bardzo udany. Wielu kierowców chwaliło odcinki, całą rundę. Mówiło, że było bardzo fajnie, że tęsknili za rajdem Polski. Kibice też zadowoleni. Aldona, jak to wyglądało z twojej perspektywy?
Kibice też tęsknili. Słuchajcie, to co się działo w strefie serwisowej, u Kajty, u Miko Marczyka, to naprawdę łezka wzruszenia. I to mimo, że przecież Kajto ostatecznie nie walczył o to zwycięstwo w WRC 2, chociaż był drugi, Miko też kapeć ostatniego dnia. Natomiast to wsparcie, to ile tam osób było, to było niesamowite. Na odcinkach tak samo. No z tym oczywiście zawsze się wiąże problem związany z bezpieczeństwem, stąd te odwołane OS-y, natomiast no, podkreślmy to, nie jest tak, że tam są tylko polscy kibice, tam jest mnóstwo kibiców zagranicznych, kibiców, którzy też mówiąc wprost wiedzą jak się zachować sprytnie. Podczas przejazdu zerówek się chowają, nie widać, że są w niebezpiecznych miejscach, potem wychodzą z tego lasu i nagle się pojawiają. No, tłum ludzi to też jakieś problemy z organizacją. Ja tego doświadczałam pierwszego dnia podczas OS-u Mikołajki, gdy kompletnie z wejściówką mediową, jakby no, nie było gdzie stanąć, nie było co widać. Pamiętam czasy, w których mieliśmy swoją wydzieloną strefę pod górką, było super, można było zobaczyć te samochody i ja na osie Mikołajki nie byłam w stanie zobaczyć nic, nie wiem. Trzeba by tam było być dużo, dużo wcześniej, no i pewnie to są no, nie jedyne tego typu doświadczenia, prawda, Cezary?
No, trochę się zmieniło WRC, moim zdaniem, na niekorzyść, odkąd tam jeździliśmy ostatnim razem. Trochę jak Formuła 1 po COVID-zie, czyli są ze sobą o wiele mniej otwarte, o wiele mniej przyjazne. No, po prostu nie jest już tak fajnie i nie jest już tak otwarte środowisko, to jeśli chodzi o całe WRC. O to, jak media są traktowane też oczywiście, tak jak i Formuła 1, media pisane straciły tutaj na jakieś tam ważności i jest im po prostu trudniej. Ten przykład Aldony z tym, że nie było na przykład miejsca, żeby stanąć przy arenie Mikołajki jakiegoś porządnego i sobie zobaczyć. Fatalne. Fakt, że był map parking dla mediów, który był tak naprawdę dla wszystkich otwarty, był pilnowany przez jeden dzień i tak wszystkich wpuszczano. Ja tam nie żałuję nikomu miejsca na parkingu i to nie chodzi o to, że ja potrzebuję mieć wymarmurowane miejsce do parkowania, tylko chodzi o to, że ja po prostu jestem w pracy tam, chcę wpaść z odcinka specjalnego, pędzić, żeby ściągnąć wypowiedzi na przykład ze strefy, z Mixony i potem robić relacje i to od tego jest mi parking potrzebny dla mediów, a nie dlatego, że chcę się czuć wyróżniony i to jest coś, czego oczywiście nie było, co zostało niedopilnowane. I podobnie część tych problemów właśnie z OS-ami odwoływanymi i z kibicami wynikał z tego, że po prostu no, nie wszyscy sejfciarze wiedzieli, jak się zachować, nie wszystkie miejsca były też obstawione. Ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest łatwo wszystkie obstawić, ale no to były takie organizacyjne trochę problemy. Więc tam największy problem polega, patrząc tak od strony WRC, nasz kolega, bardzo dobry dziennikarz, prominentny, bardzo doświadczony w WRC, który ciągle tam jeździ, już jeden z niewielu, którzy tam ciągle jeżdżą, bo tak jest prawda, to jest tylko 10 permanentnych, zwraca uwagę na to, że no raz, że załogi były wkurzone, no bo przyjechały na ten rajd, każdy stracony kilometr, no to tak wydajesz pieniądze, żeby przyjechać na rajd i potem nie jeździsz, no to też szkoda tych pieniędzy na cały ten wydatek. Dwa, tracisz szansę, żeby odrabiać straty, bo masz mniej do przejechania OS-ów, a poza tym panuje takie poczucie zagrożenia w WRC, coś na co zwracam uwagę ja od dawna, że w tym świecie, w którym jakby byłem nastawionym, mam nadzieję, że to już końcówka, na takie jakieś totalne overprotecting i takie, nie wiem, szukanie zagrożenia wszędzie i uznawanie, że wszystko musi być ultra sterylne i bezpieczne, rajdy jako motorsport są pierwsze do odstrzału. Dlatego, że no, odbywają się na drogach publicznych, bo zamkniętych, ale są pierwsze do ataku. Więc oni się bali, że jak będzie jakiś wypadek z udziałem kibica, to wówczas to będzie broń jakby w ręce tych, którzy uważają, że w Europie powinien być zakaz jeżdżenia samochodami. Prawda, bo dwutlenek węgla i tak dalej, tego typu historie. Więc to była obawa, tego się boi WRC. Ja tam uważam, że osoby, które są na rajdzie i stoją w idiotycznym miejscu, no każdy, są dorosłe, tak? nie znajdą się tam z przypadku. I no, jakby odpukać, ktoś znajduje się w miejscu, w którym dochodzi do takiego wypadku, no to po prostu on wie, gdzie był, wie co robił i jest tam na swoją odpowiedzialność, jak ktoś stoi na środku zakrętu z wystawionym gołym tyłkiem, czy też, co też się zdarzy, jak ktoś mu w ten tołek wjedzie, to szkoda mi tego kierowcy, no bo wjechał w człowieka, ale nie tego kretyna, który stoi z gołą dupą na środku drogi. Tak, ja na to patrzę, ale na razie to nie jest spojrzenie jakoś szczególnie modne. Więc to należy jakoś wypośrodkować. Jeżeli coś jest groźne dla rajdów, to moim zdaniem nie to, co się działo podczas rajdu najbardziej, tylko to, co się stało przed rajdem, czyli wypadek na Zapoznaniu, zderzenie czołowożera z samochodem cywilnym. To było wydarzenie, które faktycznie, no ja się zastanawiam, czy ten rajd nie zostanie odwołany na przykład. Może trochę przesadziłem z tymi obawami, ale no, dla mnie to było no, duże, nie? Duże wydarzenie.
No,
tak, wyjaś oddech, to pewnie chcesz coś powiedzieć.
Tak, bo chciałam też powiedzieć, że to pokazało, reakcja na to naszych mediów pokazała też trochę niezrozumienie w ogóle tematu, sportu, mówienie o tym, że jedzie rajdówką, że... No,
na Zapoznaniu,
nie,
zakazane, nie można.
Tak? Nie możesz jechać rajdówką na Zapoznaniu, nie każdy samochód, który ma klatkę, jest rajdówką, to tak jeszcze poza wszystkim. Poza tym, że na pewno jechał strasznie strasznie szybko, no bo kierowca rajdowy, no oni są monitorowani, no muszą jechać zgodnie z prędkością dozwoloną na danym odcinku drogi, więc no, bardzo dużo było przekłamań w relacji z tego wydarzenia. No.
Niestety rajd polski nie pojawi się jako runda Mistrzostw Świata w przyszłym roku, ale miejmy nadzieję, że po takim mimo wszystko pozytywnym odbiorze i kierowców, i kibiców będzie nam dane jeszcze pojechać na rundę WRC do Mikołajek. Mocno w to wierzę. A za dzisiaj Wam dziękuję. Jest za nami niezły 3-tygodniowy maraton, kiedy się widzieliśmy co tydzień. Było tyle wydarzeń, tyle wyścigów. Łomatko kochana, już dawno tyle nie było, ale teraz będzie chwilka oddechu, żeby chwilkę za tą Formułą 1 zatęsknić, ale jeszcze zanim zatęsknimy, to obejrzymy wyścig na Silverstone. Bardzo jestem ciekawy, jak to tam się emocjonalnie wszystko rozwiąże między najlepszymi kierowcami na świecie. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy wszystkim, którzy nas słuchają, którzy nam komentują, bo to naprawdę staramy się zawsze wszystkim odpowiadać. Bardzo to cenimy. To jest bardzo fajne, że tak żywo uczestniczycie z nami w dyskusji, za co dziękujemy. I ja Wam już ostatni, trzeci raz dziękuję i do usłyszenia.
Dzięki. Pa.
Thank you.